Naszym gościem dziś jest profesor Jarosław Syrnyk, historyk z wrocławskiego oddziału IPN. W audycji Odkrywamy Historia. Dzień dobry, witamy.
Dzień dobry, witam.
I wpisujemy się doskonale z końcem kwietnia. Chcemy rozmawiać o akcji Wisła, która rozpoczęła się dokładnie 28 kwietnia 1947 roku. Czym była? Jakie było tło historyczne tych wydarzeń, panie profesorze?
Wokół tego, czym była akcja Wisła, narosło i narastają ciągle różnego rodzaju opinie, bo zasadniczo mieszczą się one w dwóch takich uzupełniających się wzajemnie spojrzeniach. Po pierwsze, biorąc pod uwagę jakby samo sedno, no to była po prostu przesiedleniem ludności, które dokonało się, czy które zostało dokonane przez wojsko między kwietniem 1947 roku a lipcem 1947 roku. Ja mówię tutaj o pierwszej fazie akcji Wisła, bo ona trwała jeszcze także...
Do 50 roku, prawda?
Do 1948 na pewno, natomiast w takich wyjątkowych sytuacjach, tak, do 50 roku kilka gromad tam zostało, czy kilka, także przesiedlonych na początku lat 50. Natomiast jakby mówiąc o tym podstawowym wymiarze, to było przesiedlenie, czyli jakby nakazanie ludności spakowania się, zabrania najpotrzebniejszych rzeczy. Bardzo często odbywało się to w takim wymiarze bardzo krótkim, czyli wojsko otaczało miejscowości i ogłaszało wysiedlenie, dając do zabrania, do spakowania się kilka godzin, dwie godziny, czasami trochę więcej. Zostało to zorganizowane dosyć, powiedziałbym, niespodziewanie dla tej ludności, która już po wysiedleniach, które miały miejsce w latach 44-46 do Związku Radzieckiego, no oczekiwała jednak jakiegoś takiego uspokojenia tej sytuacji, tym bardziej, że wpisywało się to w ogólnie rzecz biorąc uspokajanie, stopniowe uspokajanie trwających tam od kilku lat walk z podziemiem ukraińskim. Także to jest ten wymiar, powiedziałbym, taki najbardziej humanistyczny, humanitarny i pierwotny, czyli przesiedlenie, wysiedlenie ludności z ich domów.
Ale są wymiary inne, prawda?
Tak, są też wymiary inne. Jest ten wymiar, powiedziałbym, wojskowy i wymiar jeszcze polityczny. Jeśli mówimy o wymiarze wojskowym, to podkreślano i wtedy, i podkreśla się dzisiaj bardzo często, szczególnie w publicystyce okołohistorycznej, ale także w części prac historycznych, że to przesiedlenie było wymuszonym działaniem związanym właśnie z prowadzonymi walkami z ukraińską powstańczą armią, dla której ludność cywilna miała być rzekomo zapleczem takim, powiedziałbym, organizacyjnym. To znaczy stamtąd przede wszystkim pobierano różnego rodzaju kontyngenty, czyli pożywienie, ubrania, także rekrutów i tak dalej. Tam się przechowywano, tam pozyskiwano informacje dotyczące na przykład przemieszczania się jednostek wojskowych i tak dalej. W związku z powyższym w celu rozbicia partyzantki postanowiono dokonać tego przesiedlenia. I to jest ta jakby opcja, którą się tutaj podkreśla od strony wojskowej. Natomiast od strony politycznej to jest trochę bardziej skomplikowane, bo przede wszystkim akcentuje jakby druga część historiografii, akcentuje wymiar taki, powiedziałbym, asymilacyjny, to znaczy podkreśla się, że działania podjęte wówczas przez państwo komunistyczne zmierzały do doprowadzenia do asymilacji ludności ukraińskiej na terytoriach ziem odzyskanych, czyli na północy Polski. I jakby tutaj w ślad za tym argumentem powtarza się tekst zaczerpnięty ze źródeł, czyli takiego ulnika Ministerstwa Ziem Odzyskanych. On jest co prawda datowany na jesień 1947 roku, ale odwołuje się też do wcześniejszych dokumentów związanych z akcją Wisła, gdzie pisze się expressis verbis, że zasadniczym celem akcji Wisła jest zasymilowanie ludności ukraińskiej na nowych terytoriach i zrobi się to, czy dokona się tego drogą rozproszenia tej ludności, osiedlenia w niewielkich skupiskach po kilka rodzin na terenie właśnie od województwa ówczesnego białostockiego, bo zahaczało o kilka powiatów tego województwa, olsztyńskiego, gdańskiego, koszalińskiego, szczecińskiego, aż tutaj podobny Śląsk i częściowo przekraczające te granice Dolnego Śląska. Także to jest ten aspekt polityczny, który podkreśla jakby druga część historiografii. To tak się akurat składa, że w większości przypadków, chociaż nie zawsze, i ja o tym mogę powiedzieć szerzej, jeśli to Państwa może interesować, bo myślę, że tutaj w naszej polskiej historiografii takim historykiem, który najgłębiej zdiagnozował tę sytuację, jest Jan Pisuliński, profesor Jan Pisuliński z Rzeszowa, który opowiedział historię akcji Wisła w sposób najbardziej, powiedziałbym, pogłębiony, obiektywny, zniuansowany, pokazujący różnego rodzaju aspekty tego wydarzenia.
I co takiego dowiadujemy się od tego autora?
Od tego autora? No to można powiedzieć tak z grubsza biorąc, że on trochę syntetyzuje te dwa ujęcia. To znaczy on mówi o tym, że akcja miała jakieś uwarunkowania, nazwijmy to wojskowe. To znaczy rzeczywiście było tak, że partyzantka ukraińska znajdowała w części osad ukraińskich, czy zamieszkałych przez ludność ukraińską, różnego rodzaju pomoc. Ale także podkreśla, że ta grupa ludności, która pozostała w Polsce w roku 1947, to była grupa ludności już taka, powiedziałbym, bardzo, nie lubię używać tego pojęcia, ale ono dla skrótu myślowego jest chyba tutaj niezbędne. Znaczy, bardzo często to była ludność, której poziom świadomości, czy stopień świadomości, czy rodzaj świadomości narodowej był bardzo, powiedziałbym, różny. To nie jest tak, że wśród tych 150 tysięcy osób, które zostały przesiedlone w roku 1947, były osoby, które opowiadały się, że są Ukraińcami, że są narodowości ukraińskie. Te przesiedlenia dokonano w sposób administracyjny, na podstawie metryk, na podstawie kart wydawanych przez okupanta, czyli na podstawie jakby przypisania komuś określonej narodowości. W związku z powyższym wśród tych 150 tysięcy ludzi było przesiedlonych dużo osób będących członkami tak zwanych rodzin mieszanych.
Czyli polsko-ukraińskiej, rozumiem, rodziny.
Tak, mówiąc wprost, polsko-ukraińskiej, były przesiedlane osoby, które miały jakby świadomość narodową określoną inaczej niż ukraińska. Mogły to być osoby, które określały się nawet jako Polacy, właśnie z tych rodzin mieszanych polsko-ukraińskich czy rzymokatolicy, ale były też wśród przesiedlonych osób, te osoby, które mogły się określać mianem Rusini, Łemkowie, nie wiem jeszcze jakie inne kategorie mogły tutaj występować. W każdym razie nie pytano nikogo o to, kim ty jesteś, tylko z góry przygotowywano listy wysiedleńców i tych ludzi po prostu eksmitowano, wyrzucano z ich domów rodzinnych, zabierano im dorobek całych pokoleń.
Czy wyznanie także było brane pod uwagę?
No, wyznanie było pewnym wyróżnikiem, jeśli chodzi o rozróżnienie, czy jesteś Polakiem, czy Polakiem nie jesteś. To znaczy tożsamiano wyznanie grecko-katolickie i prawosławne z niepolskością, co oczywiście jest daleko idącym uproszczeniem. Także w tamtych czasach było pewnego rodzaju uproszczeniem. No, ono wskazywało, tak jak powiedziałem, skoro metryki były tutaj takim dokumentem, który mógł być brany pod uwagę, czy kwalifikować, czy klasyfikować kogoś za Polaka, czy nie, to tak. Natomiast wśród przesiedleńców i na listach przesiedleńców bardzo często zdarza się, że widzimy osoby w wywyce, wyznanie zapis rzymskokatolicki. No i to jest taki fenomen, który, i to nie jest kwestia jednostkowa, czy pojedyncza. I moglibyśmy tutaj powiedzieć, że to są osoby należące do tych rodzin mieszanych, tylko to jest też trochę bardziej skomplikowana materia, dlatego że wielu ludzi próbowało w trakcie przesiedlenia, czy wcześniej jeszcze, ratować się przed utratą mienia, przed koniecznością przesiedlenia się, przed zerwaniem więzów lokalnych, które były bardzo silne w tamtych miejscowościach, właśnie przenosząc swoje metryki z kościoła grecko-katolickiego, czy stolicy grecko-katolickiej do kościoła rzymskokatolickiego i stawały się te osoby parafianami tych parafii rzymskokatolickich, a mimo to jakby nie uchroniło to wielu osób od tego losu przesiedleńczego i no potem formalnie, jeśli przedstawiano metrykę, no to przedstawiano już tą metrykę, to przeniesienie i wskazywano na to wyznanie rzymskokatolickie, to nie jest do końca miarodajne. Więc sytuacja jest bardzo skomplikowana. Ja dodam jeszcze jedną rzecz, która jest bardzo istotna, bo też jest kwestia pewnego uogólnienia dotyczącego spojrzenia ludności ukraińskiej na działania podejmowane przez partyzantkę ukraińską. Owszem, tutaj należałoby wprowadzić takie rozróżnienie, że jakby zapatrywania polityczne ludności ukraińskiej były bardzo zróżnicowane. Część ludności rzeczywiście popierała walkę prowadzoną przez UPA, w jakiś sposób wspierała działania podejmowane przez UPA. Natomiast trudno powiedzieć, jak duża. Ja mam wrażenie, że zdecydowana większość była dość neutralnie do tego nastawiona, czy powiedziałbym, była przymuszana różnego rodzaju sytuacji. Znaczy, czuła się Ukraińcami, ale na przykład nie chciała w naturalny sposób angażować się, jak to mówili starsi ludzie, w politykę. Tak, bo widziała tutaj różnego rodzaju niebezpieczeństwa. Poza tym była także No niestety, tak jak w każdej sytuacji, gdzie mamy do czynienia z wojną domową, z jakimiś takimi działaniami partyzanckimi, to byli dostawcy różnego rodzaju dóbr. Nie tylko dla tych, którzy przychodzili od strony władzy, tak, i żądali tam kontyngentów, podatków i tak dalej, ale także tych, którzy przychodzili z lasu. A z lasu przychodziły różne grupy. Przychodziły grupy, które mówiły, że są partyzantami ukraińskimi, ale przychodziły także grupy, które mówiły, że są partyzantami polskimi. Przychodziły grupy, które mówiły, że są takimi czy innymi partyzantami, a w rzeczywistości były grupami bandyckimi. Tam sytuacja była bardzo, bardzo skomplikowana i można powiedzieć, że ci biedni zazwyczaj, czy średnio zamożni rolnicy, mieszkańcy wsi, no, byli postawieni w takiej sytuacji zupełnie przymusowej, a tu raptem się okazuje, że wszystkich, niezależnie od tego, kto kim jest, niezależnie od tego, kto w jakim stopniu angażuje się, czy identyfikuje się z działaniami podejmowanymi przez część, mówię tutaj o UPA, to wszyscy są raptem w kwietniu 1947 roku uznani za mniej więcej tylko bandytów, banderowców, złoczyńców, ludzi, którzy są poddani represji, tak, których się w sposób wojskowy wyrzuca z ich domu, którym się zabiera ich dobytek, których się gromadza w obozach takich, które jakby w oczekiwaniu na transporty, których się na siłę rozdziela z ich więzów, które były do tej pory tworzone przez lata, czy przez pokolenia wręcz, których część umieszcza się w specjalnym obozie, w centralnym obozie pracy w Jaworznie, takim przesiewowym, gdzie filtracyjnym, można powiedzieć, gdzie umieszczały się osoby podejrzewane o współpracę z partyzantką ukraińską, a bardzo często tam trafiały osoby bardzo przypadkowe, na przykład tylko z tego powodu, że nosiły jakieś określone nazwisko. Ja mogę tutaj podać przykład dotyczący miejscowości Dobra Szlachecka, gdzie akurat było popularne nazwisko, jedno z takich popularniejszych, Dobrzeński. No to z Dobrzej Szlacheckiej wiedzieli, że takie nazwisko mogło tam funkcjonować. I w wykazach osób, które były umieszczone w Centralnym Obozie Pracy w Jaworze, tych Dobrzyńskich czy Dobrzańskich jest kilkudziesięciu, jeśli dobrze pamiętam. Więc wystarczyło nosić nieodpowiednie nazwisko, takie, które nosił jakiś złapany partyzant albo jakaś osoba, która była podejrzewana o to, że gdzieś tam z tą partyzantką ukraińską miała do czynienia. Więc tu się działy rzeczy straszliwe i traumatyzujące bardzo mocno, dlatego że no, w spośród tych 4 tysięcy, prawie 4 tysięcy osób, które były w Jaworznie umieszczone, 170, jeśli dobrze pamiętam, w tej chwili około 170 osób zginęło w zarządzanym zresztą przez Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego. Więc i to był początek dopiero gehenny, bo dla tych ludzi akcje Wisła bardzo często patrzymy tak od strony politycznej, od strony właśnie tam UPA, walki i tak dalej, to wszystko jest, że tak powiem, w jakimś zakresie właściwe. Ale patrząc na to z perspektywy tych ludzi, 150 tysięcy ludzi, czyli kilkunastu czy kilkudziesięciu tysięcy rodzin, starszych ludzi, młodszych ludzi, dzieci, talek, kobiet, mężczyzn, to zupełnie inaczej wygląda. To jest zupełnie innego rodzaju opowieść.
Panie profesorze, nazwa Akcja Wisła miała mieć początkowo nazwę Wschód, zgodnie z położeniem geograficznym. Ludność trafiła także na Dolny Śląsk.
Trzeba pamiętać, że Akcja Wisła była końcem opróżniania ziem wschodnich, w tym sensie wschodnich, że znajdujących się na terytorium wykrojonym po 1945 roku, czy po 1944 roku, tak? Czyli mówimy tutaj o granicach współczesnych. To mam na myśli, mówiąc ziemię wschodnie. Czyli Akcja Wisła była końcem, ostatnim etapem opróżniania tych ziem z ludności niepolskiej, ukraińskiej, ruskiej, głębokowskiej, ponieważ od 1944 roku do 1946 roku około 480 tysięcy ludzi zostało wysiedlonych do Związku Radzieckiego. I tylko pozostała część tej ludności, czyli na tym terenie mieszkało około 700 tysięcy osób narodowości ukraińskiej, czy tam ruskiej, łemkowskiej i tak dalej. I w roku 1947 pozostała już tylko część. I tych ludzi już nie wysiedlono do Związku Radzieckiego, tylko tych ludzi wysiedlono na ziemię odzyskane, na zachód. I rzeczywiście, tak jak pani mówi, no, pierwotny kryptonim tej akcji miał taki, natomiast potem w trakcie przygotowywania zmieniono na kryptonim Wisła. Tak.
Jaka była reakcja ludności, nastroje panujące? Głównie chodzi mi tutaj o region dolnośląski, kiedy ludność jednak pojawiła się.
Mówi pani o tych, którzy już tu byli?
Dokładnie. Jakby... Między innymi o ludności łemkowskiej, która trafiła na nasz region.
Znaczy, jeśli chodzi o tych, którzy już tutaj na tym dzikim zachodzie funkcjonowali, to znaczy w momencie, kiedy stąd stopniowo też opróżniano te ziemie z ludności niemieckiej, tak, przyjeżdżali tutaj osadnicy z różnych terenów, z dawnych Kresów, z Polski Centralnej i tak dalej, ta cała epopeja jest tutaj słuchaczom na pewno dobrze znana. Ja przepraszam za skróty myślowe, ale to wynika z tego, że no, nie da się zrobić takiego akademickiego wykładu w tym momencie. Reakcje były, drodzy Państwo, różne, dlatego że po pierwsze tutaj przyjechała ludność, która także wcześniej przyjechała ludność, która miała swoje doświadczenia, negatywne doświadczenia z tych relacji polsko-ukraińskich, na przykład z Wołynia czy z Galicji, gdzie bardzo często no, rodziny cierpiały, bardzo często były poddawane różnego rodzaju przemocy, terroru, mordom i tak dalej, i tak dalej. Więc w momencie, kiedy ogłoszono, czy pojawiła się informacja o tym, że wiozą banderowców, czy wiozą Ukraińców, no to proszę sobie wyobrazić, jaka mogła być reakcja. No negatywna musiała być reakcja, bo po prostu bano się tego, że te sceny, które oni znali z przeszłości, będą się w jakiś sposób dostosowywać. I proszę spojrzeć na to jakby z tej sytuacji, która jest w ogóle kapitalnym paradoksem. Z jednej strony jedni się bali, bo myśleli sobie, że jadą banderowcy, bandyci i tak dalej, a z drugiej strony bali się ci, którzy przyjeżdżali, bo bali się nowego, bali się tego otoczenia, w którym nigdy nie funkcjonowali, tak jak Łemkowie. Łemkowie zazwyczaj funkcjonowali w zamkniętych takich środowiskach, gdzie jakby stopień zamieszkania przez inne grupy etniczne był bardzo niski, więc oni z ludnością polską mieli kontakty wcześniejsze, ale były to kontakty, powiedziałbym, sporadyczne. Na targu, gdzieś tam przy wyjazdach i tak dalej. No oczywiście znali język polski, bo były szkoły polskie i tak dalej, ale to ta znajomość też nie zawsze stała na wysokim poziomie. To sobie trzeba powiedzieć otwarcie. I w tym momencie jedni się boją, bo mówią, że jadą Ukraińcy. Ci, którzy przyjeżdżają, czy to są Łemkowie, czy to są nie Łemkowie, nie wiedzą, kto ich tam spotka. No i teraz jedni i drudzy opowiadają o swojej krzywdzie, tak? I jedni drugich nie rozumieją, dlatego że każdemu się wydaje, że ta jego krzywda to jest ta krzywda prawdziwa, a krzywda tego drugiego człowieka to jest coś wymyślonego. To jest ten paradoks, którego nie potrafi zrozumieć do dzisiaj bardzo wielu, że ludność, która została wysiedlona nie ta ludność ukraińska z akcji Wisła. Nie została wysiedlona z tych terenów Wołynia, Galicji, gdzieś tam, gdzie dokonywane były te najstraszliwsze masakry. I bardzo często ta ludność nie miała doświadczenia takiego lokalnego, gdzie widziała, jak to Ukraińcy, ukraińska powstańcza armia dokonuje jakiegoś aktu takiego barbarzyńskiego, tylko wręcz przeciwnie, ta ludność jechała ze swoim doświadczeniem lokalnym, gdzieś tam z Zawadki Wołochowskiej, gdzieś tam z jakiejś innej miejscowości, z Telki, z innych miejscowości, gdzie no, to ona była poddana różnego rodzaju represjom. To Zawadka Morochowska, powiat Sanocki, to jest jeden z takich przykładów, gdzie Wojsko Polskie dokonało rzezi ludności ukraińskiej w styczniu 1946 roku. I ona jakby jadąc na ziemię zachodnie, wiozła ze sobą wspomnienia tej swojej krzywdy, wysiedlenia, tych pacyfikacji, które były dokonane, a tutaj spotykała się z narracją zupełnie inną. Słyszała, to Ukraińcy atakowali, to Ukraińcy mordowali. I przez bardzo długi czas, a w bardzo wielu przypadkach, można powiedzieć do dzisiaj, te narracje traktuje się jako wzajemnie nieprawdziwe, niemożliwe. Tak? Ukraińcy bardzo często jakby nie wierzą, nie współczują, nie potrafią zrozumieć krzywdy, która się dokonała Polakom na Wołyniu. Ja nie mówię tutaj o skali, żeby była sprawa jasna. Tak? Mm-hmm. Nie porównuję tego. Mamy do czynienia zupełnie jakby z różnymi zjawiskami. Ja mówię o indywidualnym podejściu i to, co potem warunkowało to współżycie na miejscu, czyli kwestia tego niezrozumienia.
Właśnie, i czy ludność chciała się asymilować później? Czy znalazła wspólny konsensus wśród tak różnorodności?
No, asymilacja jest pewnym naturalnym procesem, który się dokonuje. To jest jakby niezależnie od woli naszej, to jest kwestia pewnego czasu, to jest kwestia pewnego otoczenia. I nawet jeśli nie chce się asymilować albo mówi, że się nie asymiluje, to i tak się asymiluje, bo to jest naturalny sposób jakby funkcjonowania. No, nie można się odgrodzić od rzeczywistości, w której się funkcjonuje, tylko ta rzeczywistość tak czy inaczej my ją współtworzymy. Tak? Ja bym powiedział tak, im mniej w tym wszystkim ideologii, im bardziej jest to wszystko jakby koncentrowane na takich realnych relacjach między ludźmi konkretnymi, z imienia i nazwiska, sąsiadami ze sobą, tym lepiej. Jak wchodzi w grę polityka, jak wchodzi w grę ideologia, jak wchodzą w grę emocje, to niestety pojawia się też podstawa do tego, żeby ludzi dzielić. I to nie jest, i to jakby historia nas tego uczy, tylko my nie jesteśmy specjalnie pojętymi uczniami, nie bardzo potrafimy to zrozumieć, że to jest właśnie kwintesencja polityki, to znaczy umiejętność zarządzania emocjami, umiejętność, no starożytna maksyma, divide et impera, dzieli rządź, tak? I jeśli ludzie rozumieją i mają tą świadomość, to niezależnie od tego, czy ktoś jest takiego pochodzenia, czy innego pochodzenia, czy takiej religii, czy innej religii, to w tych lokalnych wspólnotach dzieje się bardzo dobrze. Zazwyczaj, drodzy Państwo, no taka jest też jakby większość przekazów. W tych wspólnotach wieloetnicznych czy wieloreligijnych przed wojną nie było źle. Taka jest wspólna jakby konkluzja. Oczywiście były miejsca, gdzie były konflikty i tak dalej, ale w momencie dopiero, kiedy jakby ujawniała się walka polityczna, walka o dominację, walka o władzę, stanowienie hierarchii, no to dopiero wówczas jakby zaczęły wchodzić te odsysane z różnych stron emocje i to prowadzi niestety do katastrofy.
No właśnie, tutaj pojawia się, panie profesorze, kolejne pytania. Czego uczą nas tamte wydarzenia sprzed 73 lat?
Myślę, że nas, nie chcę używać tutaj niejednolotnych słów, ale one się same tutaj nasuwają. Myślę, że one nas powinny uczyć wiary, nadziei i miłości. To dokładnie tak, jak to powiedziałem. To znaczy tego, żeby też w sposób taki podchodzić w sposób świadomy do tej rzeczywistości, która nas otacza, myśleć o tym, co się wokół nas dzieje, mieć swoje spojrzenie na to, nie poddawać się emocjom, patrzeć na innego człowieka z miłością, z chęcią zrozumienia tego drugiego człowieka, patrzeć z nadzieją, że to wszystko ma sens, no i wierzyć.
W jaki sposób dziś Instytut Pamięci Narodowej popularyzuje wiedzę? Czy są jakieś zapisy, relacje, w jaki sposób upamiętnia wiedzę na ten temat? Czy mamy ślady na Dolnym Śląsku, które przypominają nam te wydarzenia sprzed 73 lat?
No, jeśli chodzi o Instytut Pamięci Narodowej, to myślę, że tutaj wkład Instytutu, patrząc na to z perspektywy 20 lat funkcjonowania, jest bardzo duży. Że warto wspomnieć o wielu publikacjach, które gdzieś na samym początku istnienia tej naszej instytucji były wydawane, materiały źródłowe, materiały pokonferencyjne dotyczące właśnie Wisła, potem szereg książek, publikacji, które gdzieś się tam pojawiały. Może w ostatnim czasie jest tego stosunkowo mniej niż było wcześniej, ale to nie znaczy, że temat nie funkcjonuje. Myślę, że w różnym zakresie, także w ramach mojej działalności w IPN-ie staram się tutaj także publikować różnego rodzaju książki dotyczące właśnie lokalnych aspektów funkcjonowania lokalnych społeczności na terenie województwa Dolnego Rzeszowskiego. I to zawsze ma jakiś kontekst, ten powiedziałbym akcję wiślany, czyli jakieś tam odwołanie do tej akcji wiśla też funkcjonuje. Myślę, że też Instytut jest otwarty na współpracę z różnymi środowiskami, także ze środowiskami, które reprezentują te społeczności wysiedleńcze i myślę, że można myśleć o tym, że w przyszłości takich akcji czy takich działań wspólnych dotyczących czy publikacji, czy popularyzacji wiedzy, czy organizacji wspólnych konferencji, czy też jakimś zakresie, nie wiem, upamiętnienia, chociaż tutaj nie mam wiedzy na ten temat, to myślę, że Instytut jest na takie inicjatywy otwarte. Chociaż ja oczywiście nie mogę się wypowiadać w materii dotyczącej tego, jakie są plany, tylko mogę mówić o jakby merytorycznej części.
Czy temat jest wciąż aktualny?
Ja myślę, że on jest aktualny przede wszystkim u ludzi, którzy jeszcze to pamiętają. Jest aktualny na pewno u części pokolenia, które jest pokoleniem następców, tak, przejęło na siebie jakby ciężar czy obowiązek pamiętania o akcji Wisła. Ja myślę, że tak, temat jest aktualny. Ale przede wszystkim trzeba dbać o to, żeby ten temat był aktualny w tym wymiarze chęci zrozumienia istoty tego zagadnienia i mechanizmów, które były z tym zagadnieniem, czy w tym zjawisku, czy zafunkcjonowały, tak? Bo to nam da potrzebną wiedzę do funkcjonowania dzisiaj i jutro. Nie chodzi tylko o to, żeby upamiętniać, tylko trzeba z tego wyciągać wnioski.
Proszę zaproponować słuchaczom Radia Rodzina jakąś pozycję naukową, literaturę, do której można sięgnąć i ewentualnie zgłębić ten temat, jeżeli któryś z naszych słuchaczy jest zainteresowany.
No to tak jak powiedziałem, Jan Pisuliński, Akcja Specjalna Wisła, to jest książka wydana kilka lat temu, bardzo świeża. I to jest książka, która stanowi kompendium wiedzy na temat akcji Wisła. A jeśli ktoś bardziej chciałby samodzielnie poczytać dokumenty związane z przeprowadzeniem akcji Wisła, no to jest wydana w 1993, a potem powtórzono wydanie w 2012, książka zawierająca kilkaset dokumentów, czy nawet już ponad 1000 dokumentów związanych z akcją Wisła, książka Eugeniusza Misiły.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Ja przypomnę, w kolejnej audycji Odkrywamy historię z IPN. Naszym gościem był profesor Jarosław Syrnyk, historyk z wrocławskiego oddziału IPN, a rozmawialiśmy o akcji Wisła. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.